Atomowe rozmowy.
Dzień dobry Państwu, Sandra Soluk. Nasz program dzisiaj nadaje z wyjątkowego miejsca, mianowicie z magicznego laboratorium. Magiczne jest dlatego, że dzieją się tutaj rzeczy bardzo odkrywcze w otoczeniu wirówek, odczynników, lodówek i różnych wag, ale przede wszystkim w otoczeniu magister, a w przyszłości niedalekiej pewnie pani doktor Sandry Kaźmierczak. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Doktoryzujesz się na Uniwersytecie Przyrodniczym i jedną z Twoich misji jest nauczenie chrząszczy tego, żeby jadły plastik.
Tak, doktoryzuję się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Miejsce moich działań to tak naprawdę katedra zoologii i to, czy chcę nauczyć chrząszczy trawić plastik, czy używać ich do tego, żeby biodegradowały plastik, jest takim dodatkowym moim projektem, na który otrzymałam finansowanie z Narodowego Centrum Nauki. Nie chcę ich tego nauczyć, raczej one same to potrafią. Tylko moje pytanie brzmiało, czy one potrafią to same z siebie, przez swoje wewnętrzne enzymy, które same wytwarzają, czy ktoś im tam pomaga, taki ktoś malutki.
Cała idea, żeby chrząszcze w ogóle jadły plastik, żeby go trawiły, oczywiście wzięła się z jakiegoś głębokiego przekonania, że jako ludzkość musimy zacząć sobie radzić z tym nadmiarem plastiku, ale także z odkrycia. W 2017 roku zaobserwowano, że mol woskowy jest w stanie przetrawić PET, którego używamy chociażby do butelek, do glikolu etylenowego. Jak rozumiem, to była Twoja inspiracja?
Tak, jak najbardziej. Pierwszy raz, jak właśnie przeczytałam ten manuskrypt, przeanalizowałam sobie, wówczas posiadałam dość dużą hodowlę chrząszczy, które używam do doktoratu i postanowiłam, że spróbuję. Spróbuję na zasadzie prób i błędów, że zostawiłam który uznawałam wówczas za najłatwiej do strawienia, czy chociażby obróbki jakiejkolwiek, plastik, to jest polistyren, czyli no, powiedzmy sobie styropian, tak najprościej. I dałam, że tak powiem, moim chrząszczom do jedzenia i zobaczyłam, że rezultaty są super, czyli że są w stanie go zjeść i nie umierają po nim. Znaczy, że wbudowują go w sobie w jakiś tam sposób, tak? Korzystają z niego tak, jak my korzystamy z tego, że zjemy sobie bułkę i rośniemy wzdłuż i wszerz. Stąd postanowiłam, że może spróbujemy z innymi rodzajami plastików na większą skalę, z różnymi innymi gatunkami z tej samej rodziny. I zaaplikowałam o finansowanie.
Mamy już przecież bakterie, które potrafią też trawić plastik.
Tak, to jest prawda, tylko te bakterie nie są na tyle, one są zdolne do trawienia plastiku, ale w bardzo wolnym tempie. I przy bardzo dużej, jakby to powiedzieć, cała obróbka przed jest bardzo, bardzo rozbudowana, stosuje się bardzo dużo różnych chemikaliów, które potem i tak trafiają do utylizacji albo do ścieków. Stąd nie jest to do końca efektywne.
Pozbywamy się plastiku, tak, ale zyskujemy dużo odpadów.
Tak, dokładnie, to jest pierwsza rzecz i nie trwa to tak szybko, to nawet mówi się o pół roku.
Żeby strawić ile? Tak. Reklamówkę, butelkę?
Co o takich ilościach mówimy? To jest na podstawie publikacji naukowych, więc nie szacuje się to na masową, nie naszacowało się wówczas to na masową skalę. Niemniej jednak jakby cała obróbka tego, chyba z tego co pamiętam, właśnie ta obróbka była najgorsza. Bo i tak trzeba było przygotować ten plastik. Nie można było, tak, że tak powiem, kolokwialnie rzucić na pożarcie, tylko trzeba go było przygotować. I to jakimiś bardzo ciężkimi chemikaliami, tak żeby te bakterie mogły zadziałać.
Jak rozumiem, w przypadku chrząszczy takiej sytuacji nie było. Jak zbudowałaś eksperyment? Jakie gatunki wybrałaś spośród tysięcy kandydatów?
Jeżeli chodzi o budowę całego przedsięwzięcia, pierwsze sobie właśnie wybrałam, jakie rodzaje plastików chciałabym, aby były strawione. Powiem szczerze, że wybierałam też takie, które są po prostu najpowszechniejsze, czyli polistyren, polietylen i polipropylen. Polipropylen najbardziej zwrócił moją uwagę, to akurat był okres pandemii, pamiętamy, i bardzo dużo osób nosiło maseczki polipropylenowe i one potem po prostu się walały wszędzie.
Czyli mamy materiał, z którego wykonywane są chociażby opakowania na jedzenie, tak, bardzo często, czyli polistyren, PET, czyli butelki wszelkie z wodą.
Nawet, czy zrywki takie, reklamówki.
I polipropylen maseczki.
Tak, akurat w tym wypadku właśnie używałam zdezynfekowanych maseczek. Potem przez to, że miałam już rozbudowane hodowle dwóch gatunków chrząszczy, to był właśnie drewnojad i pleśniakowiec lśniący. Pleśniakowca lśniącego, osoby, które mają duże kurniki, mogą znać, bo to jest szkodnik, który sobie żeruje w paszy, między innymi u kur. Drewnojada z kolei znają na pewno terroryści. którzy używają ich jako karmówki dla swoich gadów, płazów, czasem też jeże. Te jeże bardzo lubią te drewnojady. A trzecim gatunkiem, takim dość niespodziewanym, jest szubak Smirnowa, który również jest szkodnikiem i nawet nazwa jego gatunkowa Smirnow powinna się kojarzyć, gdzie konkretnie buszuje, ale nie popija, że tak powiem, alkoholu, tylko raczej to, z czego się robi alkohol, czyli w zbożach sobie żeruje właśnie w takich magazynach.
Rolnicy nie lubią ich, nie. Ani hodowcy również.
Nie, dokładnie. Znaczy drewnojady jeszcze są akceptowalne, tak? Bo jako karmówka. Chociaż pleśniakowce też można stosować jako karmówka, ale jest trochę ciężki niestety w hodowli. I mieliśmy takie, to była pasza białkowa, która była przetrzymywana w plastikowych pudełkach. I one nie jadły tej paszy, one zjadały pudełko plastikowe.
Same wybierały?
Tak, w sensie same wybierały. Same drążyły tam korytarzyki i to było widać, że one te korytarzyki nie drążą po to, żeby sobie zrobić gniazda tam, tylko w jakimś innym celu i najprawdopodobniej po prostu go zjadały. Więc to było takie, mówię, no to zobaczymy. I stąd wpadł wybór na te trzy gatunki. I to jest też jakby jedna rodzina tych chrząszczy, więc one są dość blisko spokrewnione. Poza szubakiem Smirnowa, który należy do innej, ale drewnojad i pleśniakowiec to są kuzyni, można powiedzieć.
Czyli zamknęłaś trzy gatunki w jakichś pewnie plastikowych opakowaniach po kilkadziesiąt sztuk z wyborem pożywienia i obserwowałaś, co się tak dzieje jest. Dalej.
Tak, dokładnie. Podzieliłam ich, każda grupa miała swoją dietę i analizowałam ilość odchodów, co jest w tych odchodach. Codziennie dostawały, że tak powiem, swoje jedzonko i sprawdzałam, ile z nich umiera, bo oczywiście zawsze jest jakaś śmiertelność i sprawdzałam, co się dzieje dalej, czy przeobrażają się, czy jest stadium poczwarki, czy jak już przejdą to stadium poczwarki, czy są jakieś deformacje.
Czyli czy się rozmnażają prawidłowo.
Tak, czy się rozmnażają i co dzieje się dalej w tym cyklu.
A macie maszyny do analizowania odchodów chrząszczy?
To akurat jest katedra chemii, więc tam...
Czyli pakujesz i wysyłasz komuś innemu
tak,
ten problem.
Tak. Także jeżeli chodzi o analizy chemiczne, to sprawdzamy, że tak powiem, co weszło, czyli to jest jakby pierwsza próbka, tak? Czyli pierwszą próbką, czyli to, co dostawały na do jedzenia, to jest jakby ta wzorcowa, a odchody to jest druga próbka i sprawdzają, czy różni się jedno od drugiego, bo równie dobrze mogłyby to pogryźć i po prostu przejdzie to przez ich układ pokarmowy i tyle.
Ale tak się nie stało.
Tak się nie stało. Były przerwane łańcuchy w tych polimerach, bo to są wielkie cząsteczki polimerowe i znaczy, że były w stanie strawić te cząsteczki i po prostu zniszczyć te wiązania. Także co jest dość trudnym zadaniem, jeżeli chodzi o organizmy żywe.
I były w stanie się dalej rozmnażać, co
tak
najważniejsze.
Tak jest. Pierwsze badanie było właśnie na pierwszym pokoleniu, które dojrzało i się rozmnożyło i drugie pokolenie również się rozmnożyło. Na diecie, powiedzmy, plastikowej.
I ile one tego plastiku zjadły?
Ciężko mi teraz powiedzieć, jaka dokładna. To nie są jakieś duże ilości. Badania trwały tak 3 miesiące i tak dziennie potrafiły miligram, maksymalnie 2 miligramy, w zależności od tego, jaka była też grupa. Bo im większa grupa, to też inna taka behawiorystyczna ciekawostka, że larwy chrząszcz, ogólnie larwy takich owadów, które żyją w dość dużym ścisku, czyli w dużym nagromadzeniu, one też jakby lepiej jedzą, jak są w większej grupie. Ale nie za dużej, ponieważ potem może dojść do kanibalizmu. I to jest, trzeba znaleźć gdzieś złoty środek, tak? Nie może ich być za mało, nie może być ich za dużo.
Czyli nie będzie można wpuścić dziesiątek tysięcy chrząszczy do zbiornika i śmieci na to, i żeby sobie jadły?
Nie. Wyglądałoby to na pewno efektownie. Niemniej jednak, tak na początku sobie założyłam taką hipotezę, która się potwierdziła, że to nie tyle te chrząszcze są w stanie strawić ten plastik, co mikroorganizmy, które w nich żyją. I uważam, że raczej badania, i też ja chcę dążyć w tą stronę badań, że będziemy izolować te mikroorganizmy i to one będą, te szczepy wyizolowane bakterii, protistów, które tam sobie bytują i są w stanie trawić ten plastik, żeby to tak naprawdę im wrzucać butelki plastikowe, żeby one trawiły.
Czyli chrząszcze nie są rozwiązaniem, przynajmniej nie bezpośrednio. Ten proces wydobywania mikroorganizmów z ich układów pokarmowych, myślę, że możemy pominąć opisowo, bo pewnie jest nieco brutalny.
Niestety.
Mikroorganizmy, które miałyby sobie radzić z tym plastikiem, no to jakby to działało? Może by ludziom takie mikroorganizmy wszczepić, to byśmy my mogli jeść plastik?
Przeszczepy mikrobiomu, nie należy to do fajnych rzeczy. Nie uważam, że utrzymałyby się u nas te mikroorganizmy. Może jakbyśmy jakoś zmodyfikowali genetycznie, może wówczas coś by się udało. Niemniej jednak wolałabym sobie zjeść sałatkę. Nawet nie plastikowymi sztućcami, tylko jakimiś metalowymi, ale żeby jakby nie mieć w sobie tego mikroplastiku, to czy plastiku ogólnie, który i tak spożywamy i wdychamy, czy tego chcemy, czy nie.
I tak się w nas odkłada.
Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o odkładanie, to w niektórych narządach rzeczywiście. Niedawno była praca, która się pokazała i ujawniła, że u mężczyzn w jądrach wykryto mikroplastik. Potrafi on przebić barierę łożyskową w łożysku, tak? Czyli może trafić gdzieś do płodu, czyli gdzieś krąży w naszym układzie krwionośnym.
Skutki tego takie pełne jeszcze nie są poznane?
Nie do końca są poznane. Sugeruje się, że jakieś stany zapalne, jakieś reakcje, to czy reakcje alergiczne, tak czytam, nie jest to 100% potwierdzone, jeżeli chodzi o tą kwestię. Pocieszające jest to, że bardzo dużo plastikujemy, ale tak 90% wychodzi drogą, którą weszło. Wydalamy to w postaci niezmienionej, chociaż tyle z tego dobrego. Niemniej jednak bardziej chyba mnie przeraża nanoplastik, który też jest...
Czyli jeszcze mniejszy plastik.
Jeszcze mniejszy plastik i którego wdychamy.
Z tym się coś da zrobić?
Używać mniej plastiku. Naprawdę to, że naukowcy odkryją bakterie, chrząszcze czy cudawianki, które będą trawiły ten plastik, nie zwalnia nas z tego, że okej, to już mamy jakiś środek, tego plastiku będzie mniej, to hula i dusza, piekła nie ma, będziemy produkować jeszcze większej ilości plastiku, bo i tak jest coś, co to po prostu zdegraduje. Nie, tak czy inaczej nie będziemy w stanie zdegradować takiej ilości plastiku, jaka teraz jest, a jeżeli prognozy mówiące o miliardach ton plastiku rocznie się sprawdzą, to tym bardziej nie zdążymy z tym. A skąd się bierze ten mikroplastik i nanoplastik? To nic innego, jak widzimy, że jest jakaś butelka, na przykład sobie leży gdzieś na ziemi. Ona się nie rozkłada. Ona ma na rozłożenie się 300-400 lat, szacuje się, że tyle to może potrwać. Ale ona już ulega przemianom. Ulega przemianie fizycznej pod takim względem, że światło słoneczne działa. Niszczy jakieś tam wiązania w minimalnej ilości. Przejedzie po niej samochód, ktoś ją kopnie, jakiś kamień w nią uderzy, ona ulega mechanicznym uszkodzeniom. I w tym momencie tworzy się mikroplastik, który zjadamy i wdychamy.
Czy te chrząszcze, które żarły plastik tak ochoczo, jeszcze żyją?
Nie, to już było tak niestety założone, że przede wszystkim badanie ich mikroorganizmów je dobiło, że tak powiem grzecznie, oraz bardzo mnie interesowało, zadałam sobie takie pytanie, czy ten mikroplastik gdzieś tam się odkłada. Użyłam takiego czynnika, który jest fluorescencyjny, tak, ma znakowanie fluorescencyjne, podawałam również do jedzenia, to był fluorescencyjny mikroplastik, polistyren konkretnie. Jak ta larwa sobie go zjadała, ja na ostatnim jakby już etapie uśmiercałam ją i robiłam mikroskopowe preparaty, aby przeanalizować, gdzie to się ukryło.
No i gdzie się ukryło?
Jeszcze nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale zakładam, że większość gdzieś w ciele tłuszczowym, czyli tam, gdzie larwy sobie magazynują materiał zapasowy, który jest im potrzebny do dalszego rozwoju, tak? Czyli przejścia w stadium poczwarki i potem w imago.
Czy to byłby pozytywny wniosek, gdyby się okazało, że ten mikroplastik odkłada się w ciele owadów?
Jeżeli mówimy o aspekcie takim, że one są w stanie go strawić i potem po prostu wykorzystać, to tak, jak najbardziej. Znaczy, że są w stanie, znaczy, że potrafią to wykorzystać, bardziej przez wzgląd na swoją mikroflorę układu pokarmowego, ale no zobaczymy. To jest moje założenie, czekam po prostu na wyniki analizy.
Czy takie rozbestwione chrząszcze jakby, nie wiem, wyleciały na przykład z tego zbiornika albo te mikroorganizmy by się z niego wydostały, to zjedzą nam w wiaderka, butelki z wodą, doniczki, wszystko, czym dysponujemy?
Nie, absolutnie, ponieważ jedna grupa też była karmiona tym, co zwykle je, czyli otręby pszenne. Jeżeli chodzi o szybkość znikania otrębów pszennych w porównaniu z plastikiem, to nieba o ziemia. Po prostu mając do wyboru, jeżeli hipotetycznie byłoby takie laboratorium i doszłoby do jakiegoś właśnie wielkiej ucieczki, to i tak one by sobie żerowały na zupełnie czymś innym, bo po prostu to jest ich pierwszy wybór.
Słyszymy o mnóstwie odkryć i o mnóstwie ultra ciekawych badań, które wykonuje się w Poznaniu i w Polsce wśród młodych i doświadczonych naukowców. Jak wiele z nich ma szansę rzeczywiście opuścić laboratorium? Czy ten twój pomysł i te twoje analizy kiedyś widzisz, że zostaną zastosowane w praktyce?
Mam taką nadzieję, ale jeżeli nie, to mam dużą też taką nadzieję, że chociaż dołożę jakąś małą cegiełkę do czegoś, co potem ktoś wykorzysta. To bardzo lubię taki przykład jednego profesora, który opowiadał, że niestety nie pamiętam nazwiska tego naukowca, nie jestem genetykiem, ale że pewien właśnie naukowiec zajmujący się typowo genetyką wykrył enzym polimerazy DNA. No i nie wiedział. Odkrył to. Włożył to do szuflady i stwierdził, że to się kiedyś przyda. A teraz to się przydaje w takiej analizie jak PCR, która jest praktycznie stosowana cały czas w laboratoriach. I trochę mam taką nadzieję, że chociaż tak może nie będzie to na miarę właśnie odkrycia polimerazy, ale bardziej na takiej zasadzie, że to jest taka mała cegiełka, że potem te moje badania ktoś kiedyś użyje, ktoś sobie przypomni, o, takie badania ktoś kiedyś zrobił, może spróbujmy coś jeszcze z tego wyciągnąć, coś może dorobić i wtedy rzeczywiście będzie to użyteczne praktycznie.
Czyli taka jest dzisiejsza nauka, cegiełka po cegiełce?
Tak. Znaczy nauka zawsze taka była, ale teraz akurat na przykład w mojej działce, czyli tak w tym mikroplastiku, w tym plastiku ogólnie, bardzo dużo laboratoriów podjęło się tego działania i gdzieś tutaj właśnie nawiązujemy współpracę międzynarodową, żeby my że możemy zrobić to, wy możecie zrobić to, zrobimy super badania, żeby były fajne wyniki, fajne publikacje i żeby rzeczywiście to potem gdzieś wykorzystać.
Doktorantka Uniwersytetu Przyrodniczego Sandra Kaźmierczak, która pracuje nad tym, żeby żyło nam się z mniejszą ilością plastiku, powodzenia i dziękuję.
Dziękuję bardzo.
No i Państwu również dziękujemy.
Atomowe rozmowy.